Witaj. Chciałbym Cię dzisiaj zaprosić do spotkania w kawiarni Bez Żalów. Jest to bardzo szczególne miejsce w Twoim umyśle. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest kawiarnia Bez Żalów, jest to miejsce, do którego przychodzisz z całą swoją przeszłością, ze wszystkimi swoimi ideami o sobie, ze wszystkimi swoimi wyobrażeniami i wszystkie te rzeczy, wszystkie te wyobrażenia, idee zostawiasz przy drzwiach. Ponieważ jeśli wejdziesz z nimi do środka, do kawiarni Bez Żalów, do tego miejsca na końcu czasu i przestrzeni, w którym dokonuje się przebaczenie, jeśli będziesz próbował ciągnąć ze sobą swoją przeszłość i wprowadzić tę swoją przeszłość do tego momentu, do momentu tu i teraz, i będziesz próbował przekazać swoją historię z przeszłości, będziesz próbował w jakiś sposób udowodnić, że twoja historia jest prawdziwa, to bardzo szybko zniechęcisz się w tej kawiarni, ponieważ w tej kawiarni, w tym miejscu nikt nie podziela twojej wiary w grzech, twojej wiary w swoją własną historię oddzielenia, twojej wiary w ból, twojej wiary w chorobę. I być może dla tej tożsamości, dla twojej tożsamości jest to bardzo obraźliwe, ponieważ być może do tej pory jako tożsamość w czasie i przestrzeni uważałeś, że częścią twojej tożsamości jest idea ograniczenia, jest idea żalu, jest twoja osobista historia, jest twoje wyobrażenie na swój temat. Kiedy przychodzisz do punktu w czasie, w którym absolutnie nikt nie zwraca uwagi na twoją tożsamość, no to być może poczujesz się trochę zdezorientowany, przynajmniej, lub być może przestraszony, lub być może obrażony, lub być może, miejmy nadzieję, odetchniesz z ulgą i powiesz: wreszcie przyszedłem do miejsca, w którym czuję się jak u siebie w domu. Wreszcie przyszedłem do miejsca, w którym jestem mile widziany, w którym jestem mile widziany jako ja, jako prawdziwy ja, nie jako moja historia, nie jako moja fizyczna tożsamość, nie jako wszystkie moje wyobrażenia, tylko jako prawdziwy ja. Ponieważ w tej kawiarni bez żalów rozpoznawany jesteś tylko prawdziwy ty. Tylko to się liczy. Nikt ani nic nie zwraca uwagi na twoje złudzenia. Ty byłeś jedynym, który podtrzymywał wiarę w swoje złudzenia. Tak? Czyniłeś je rzeczywistymi dla siebie. A więc być może w tej kawiarni bez żalów, w tym miejscu, w czasie, cieszysz się z tego, że nie musisz tych złudzeń więcej podtrzymywać, że możesz je po prostu puścić. Że zamiast historii oddzielenia objawiać się całkowicie nowa historia, nowy scenariusz, nienapisany przez ciebie. Całkowicie ponad wszelkimi twoimi wyobrażeniami. I co jest najbardziej niesamowite, to właśnie to, że Jedyne, co było potrzebne, to żebyś przyszedł do tej kawiarni bez żalów, do tego miejsca w czasie i przestrzeni, tu i teraz, i nie robił nic więcej. Ponieważ wszystko, co próbujesz zrobić dodatkowo, jako ta tożsamość, jest narzucaniem ograniczenia tej chwili. Ta chwila jest doskonała. Co jeszcze chcesz dodać do tej chwili? Twój żal jest właśnie próbą dodawania czegoś do tej chwili. Jest próbą uzasadniania w jakiś sposób tego, jak się czujesz. Tego, jak się powinieneś czuć. Tego, jak się nie czujesz. Próba nieustannego porządkowania swoich myśli. Próba nieustannego rozwiązywania problemu. A jedyne, o co jesteś proszony tu i teraz, to żeby całkowicie się odprężyć, całkowicie się zrelaksować, puścić wszystkie swoje idee o sobie, przyjść całkowicie pustymi rękami. Ponieważ twoja przeszłość, twoja historia absolutnie nic nie znaczy dla nikogo w tym miejscu. Ponieważ w tym miejscu możesz jedynie spotkać prawdziwego siebie. To jest jedyne, co jest ofiarowane. Jeśli wolisz spotykać się w barze porachunków, czy w knajpie do zgonnych uraz, to może to nie jest właściwe miejsce dla ciebie. Być może tak szybko, jak tu przyszedłeś, tak szybko wyjdziesz. Jeśli chcesz podtrzymywać tę historię, całą swoją przeszłość, przeszłość swojego ciała, wszystkie swoje idee o tym, jak jesteś chory, czy też jak jesteś zdrowy, czy też o tym, jaką masz karierę, czy też jaką karierę chcesz mieć, czy też jakie masz związki, czy do jakich związków dążysz, czy wszystko, absolutnie wszystko, co wiąże się z tym, co nazywasz swoją tożsamością. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć ci, że nie jesteś tym. Żeby przypomnieć ci, że nie jesteś tym. Nie jesteś tym całym bagażem, pakunkiem wspomnień. I ofiarujemy ci w tym miejscu nowe wspomnienie, prawdziwe wspomnienie, teraźniejsze wspomnienie, wspomnienie twojej rzeczywistości. To jest miejsce i czas, w którym spotykasz się z twoim bratem. Spotykasz się, a spotkać się możesz tylko bez historii, bez uzasadnień. Jeżeli przychodzisz ze swoją historią, z uzasadnieniem tego, czym myślisz, że jesteś, to gdy spotkasz, powiedzmy, wchodzisz do tej kawiarni, wchodzisz do tego miejsca, tak? Tą kawiarnią, ta kawiarnia jest ideą w twoim umyśle. Tą kawiarnią może być każdy punkt w czasie i przestrzeni, w którym się znajdujesz, tak? Może być to twoje miejsce pracy, może być to twoja społeczność, z którą często się spotykasz, kurs, na którym jesteś, czy w którym uczestniczysz, czy spotkanie rodzinne, cokolwiek. Może być to gdzieś spotkanie z bratem, z człowiekiem pozornie ci obcym na rogu ulicy, tak? Kawiarnia bez żalów jest ideą w twoim umyśle, jest ideą pełni w twoim umyśle, jest ideą przebaczenia. Chciałbym przybliżyć ci jedynie, co ta idea oznacza, ponieważ do tej pory, spotykając się w tych wszystkich okolicznościach, które wymieniliśmy, jakakolwiek okoliczność możesz sobie wybrać, tak? Gdziekolwiek znajdujesz się w tej chwili, gdziekolwiek jesteś, przychodzisz do tego miejsca w czasie, przychodzisz do sklepu, do miejsca pracy, spotkanie rodzinne, gdziekolwiek, w czasie i przestrzeni, i co robisz? Natychmiast identyfikujesz osobę, z którą się spotykasz w kategoriach przeszłości, w kategoriach tego, co o niej wiesz z przeszłości, w kategoriach tego, co wiesz o osobie, nawet jeżeli pozornie nie znasz tej osoby, to porównujesz ją natychmiast z osobami, które znasz, czy z innymi osobami, z innymi przedmiotami, które są w jej otoczeniu, tak? Pytasz się o jej historię, pytasz się, Tak, jak długo studiowałeś ten kurs? Jak długo sprzedawałeś jabłka? Jak długo grałeś na giełdzie? Jak długo zajmowałeś się, jak długo byłeś inżynierem? Dlaczego chorujesz na to? Co powiedział na ten temat lekarz? Jak się czujesz w swoim własnym podtrzymywaniu uraz, tak? Nieustannie pytasz się o historię, pytasz się o to, w jaki sposób czujesz się, jak się czujesz w czasie i przestrzeni, tak? Więc nawet jeśli nie znasz danej osoby, z którą się spotykasz, to natychmiast chcesz poznać jej historię. Mówisz, ja jestem taki i taki, nazywam się tak i tak, robię to, zajmuję się tym i tym, oto moja historia, jaka jest twoja historia, tak? Czym to jest? To jest uzasadnieniem żalu. Dlaczego? Dlatego, że jest to uzasadnieniem historii oddzielenia. Jest to uzasadnieniem idei, że jesteś ciałem w czasie i przestrzeni i osoba, z którą się spotykasz, jest ciałem w czasie i przestrzeni. Jeżeli wychodzisz z takiego założenia, obierasz to spotkanie na tej przesłance, to natychmiast uniemożliwiasz prawdziwe spotkanie. Natychmiast uniemożliwiasz prawdziwą komunikację. Prawdziwa komunikacja jest pełnią, jest miłością. Tak? I do tego zmierzamy, prowadząc cię, też próbując pokazać ci, czym jest ten punkt w czasie i przestrzeni, który nazwaliśmy kawiarnią bez żalów, tak? Tym miejscem, w którym puszczasz historię, puszczasz swoje wyobrażenia. Jest to całkowicie nowe miejsce, całkowicie nowy czas. Jest to miejsce, w którym dosłownie rodzisz się na nowo. I ponieważ ty rodzisz się na nowo, to i wszystko, co widzisz, jest całkowicie nowe. Nie potrafisz tego nawet zidentyfikować, więc nie pytasz się o swojego brata, człowieka, którego spotykasz, o jego historię z przeszłości, tylko pytasz się w swoim umyśle, czym on jest. Chcesz go naprawdę zobaczyć, chcesz się naprawdę z nim spotkać, chcesz się naprawdę z nim komunikować. A więc, żeby to się dokonało, musisz spojrzeć na wskroś jego złudzeń, tak? Na wskroś tej postaci fizycznej, tej postaci w czasie i przestrzeni, którą widzisz. Tylko wtedy możemy powiedzieć o opuszczeniu żalów. Tylko wtedy możemy powiedzieć, że spotkaliśmy się, tak? W kawiarni bez żalów. Ponieważ tylko wtedy możemy powiedzieć, że połączyliśmy się ponad naszymi złudzeniami odrębnej tożsamości. Przeczytam ci o tym, co mówi o tym Jezus w swoim kursie cudów. Będę korzystał głównie z rozdziału 28, ponieważ mówi on właśnie o połączeniu, o prawdziwym połączeniu, o połączeniu umysłów ponad pozorną luką, jaką jest przestrzeń między oddzielnymi ciałami. Luką, która tak naprawdę nie jest żadną luką. Luka, która była wypełniana przez ciebie historią, tak? Nieustannie zapełniałeś ją swoimi wyobrażeniami. Więc wydawało się, że ta luka była pełna rzeczy, obiektów, historii, wydarzeń, uczuć, ale tak naprawdę ta luka była całkowicie bez znaczenia, ponieważ nigdy nie było oddzielenia między tobą a twoim bratem. Widziałeś jedynie swoje własne myśli. Przeczytajmy na początek fragment z podrozdziału 3 rozdziału 28, który mówi o uzdrowieniu, który mówi o prawdziwym uzdrowieniu, jakie oferujesz swojemu bratu, spotykając się z nim w tym miejscu. Chcę ci pokazać, że uzdrowienie tak naprawdę nieodłącznie wiąże się z przebaczeniem. Tak jak uzdrowienie jest puszczeniem wyobrażenia o chorobie, nie jest uzasadnianiem choroby i następnie próbą uzdrawiania jej. Jest dosłownie spojrzeniem na wskroś choroby, tak samo przebaczenie. Jest rozpoznaniem, że grzechu nigdy nie było. Nie jest uzasadnianiem grzechu i próbą naprawy jego. Jest dosłownie rozpoznaniem, że Syn Boży jest niewinny. I w tym momencie, gdy to rozpoznajesz, choroba znika, cierpienie znika, grzech znika. Chcę ci pokazać, czytając teraz te fragmenty z kursu, że żal, czy innymi słowy, twoja koncepcyjna tożsamość, oddzielona tożsamość, jest przyczyną tego, jak się czujesz. A to jest przyczyną tego, jak zachowuje się twoje ciało. Jednak, jak zaraz przeczytamy, ciało tak naprawdę nie czuje. To twój umysł to czuje. To twój umysł kieruje twoim ciałem. A więc tak naprawdę, jeżeli trzymasz się idei, że jesteś oddzieloną tożsamością, to tak naprawdę atakujesz swoją rzeczywistość i atakujesz dosłownie atak, który jest w twoim umyśle, jest odgrywany na twoim ciele. A więc nie możesz nie odczuć tego jako czegoś, co możesz nazwać schorzeniem, czy też starzeniem się, tak? I wreszcie umieraniem. Ponieważ jeżeli jesteś oddzielony, to zaatakowałeś siebie. A jeżeli zaatakowałeś siebie, to postrzegasz siebie jako ciało. Jeśli postrzegasz siebie jako ciało, to postrzegasz siebie w ograniczeniu. Jeśli postrzegasz siebie w ograniczeniu, to dostajesz rezultat tego ograniczenia. Rezultatem tego ograniczenia jest choroba, cierpienie i śmierć. I to jest nieprawdziwe. Tak? Prawda jest taka, że nie możesz się zestarzeć, rozchorować i umrzeć, ponieważ nie jesteś ciałem. I gdy wchodzisz do tej kawiarni bez żalów, to rozpoznanie jest natychmiastowe. Nie musisz się zmagać, medytować, próbować na wszelkie sposoby tego zrozumieć. Nie, wystarczy twoja odrobina chęci, by puścić na chwilę swoją historię, puścić wszelkie uzasadnienia, by przyjść całkowicie z pustymi rękoma do tej chwili i pozwolić, by twój żal został zastąpiony cudem. Wtedy automatycznie zostajesz uzdrowiony. Więc posłuchaj. Żaden umysł nie jest chory, tak? Z rozdziału 28. Żaden umysł nie jest chory, dopóki inny umysł nie zgodzi się, że są oddzielne. Bycie chorym jest zatem ich wspólną decyzją. Jeżeli odmawiasz zgody i przyjmujesz rolę, jaką odgrywasz w urzeczywistnianiu choroby, drugi umysł nie może projektować swej winy bez twojej pomocy w pozwalaniu mu, bo postrzegał siebie jako oddzielnego i oddalonego od ciebie. Tak? A więc twoim zadaniem jest nie widzieć nikogo jako oddzielonego od siebie. Co za zadanie, tak? Wydaje się, że niemożliwe zadanie dla tej oddzielonej tożsamości ludzkiej, ponieważ wszystko, co widzisz, widzisz w kategoriach oddzielenia. Dlatego ten kurs cudów jest przemianą twojego umysłu. Zaczynasz od chęci, tak? Ponieważ wszystko zaczyna się od tego, czego chcesz, tak? To, czego chcesz, następnie widzisz w swoim umyśle, tak? A więc w tym sensie wszystko zaczyna się od myśli o tym, czego pragniesz. I tą myśl następnie natychmiast widzisz jako obraz. A więc jeśli chcesz, żeby twoje obrazy cierpienia, choroby, grzechu, oddzielenia zostały zastąpione obrazem szczęścia, bezgrzeszności, radości, miłości, nie zgadzaj się na widzenie nikogo jako oddzielonego. Tak? Nie zgadzaj się na widzenie swojego brata jako oddzielonego od siebie. To jest decyzja w twoim umyśle. To jest prawdziwa decyzja. Jedyne, co musisz zrobić, to podjąć tę decyzję. Reszta jest zrobiona za ciebie. Gdy podejmujesz tę decyzję, automatycznie zaczynasz widzieć światło. Ten obraz, który wydawał się tak solidny, tak twardy, tak materialny, zaczyna przezierać, przenikać przez niego światło. Zaczynasz widzieć, że to tak naprawdę nie miało żadnej treści, żadnej substancji. Że to była tylko pusta przestrzeń, którą zapełniłeś swoimi ideami, swoim własnym atakiem na samego siebie. I właśnie dlatego przeczytamy dalej. Cud niczego nie czyni. Tak? Nie musisz niczego czynić, by tak naprawdę uzdrowić ten atak, to oddzielenie w swoim umyśle. Wystarczy, że na chwilę zostawisz pustą przestrzeń, odprężysz się w tej chwili ciszy, w tym zatrzymaniu i pozwolisz, by twój żal został zastąpiony światłem, cudem, czymś całkowicie nowym. Więc posłuchaj, cud niczego nie czyni, po prostu dlatego, że umysły są złączone i nie mogą się oddzielić. Tak? A więc widziałeś jedynie złudzenie oddzielenia. W śnieniu zostało to jednak odwrócone i oddzielne umysły widzi się jako ciała, które są oddzielone i które nie mogą się złączyć. Wow. Koniec śnienia jest końcem lęku. A w świecie snów nigdy nie było miłości. Luka jest niewielka. Zawiera mimo to nasiona zarazy i każdej formy nieszczęścia, gdyż jest życzeniem, by trzymać się z dala i się nie łączyć. Przez to zdaje się dawać chorobie przyczynę, która nie jest jej przyczyną. Przeznaczenie luki stanowi całą przyczynę choroby. Wytworzono ją bowiem po to, by zachowywać cię oddzielnym w ciele, które widzisz tak, jakby było przyczyną bólu. Przyczyną bólu jest oddzielenie, a nie ciało, które stanowi jedynie jego skutek, tak? Przyczyną bólu, przyczyną choroby, przyczyną wszelkiego cierpienia jest oddzielenie. Jest moja mała szalona myśl, że mógłbym być od ciebie oddzielony. Wow. Posłuchaj dalej, teraz z podrozdziału czwartego. Czytał tylko wyrywkowe fragmenty, bardzo mocne fragmenty. Przyjmowanie dla siebie pojednania oznacza nie wspieranie czyjegoś snu o chorobie i śmierci. To oznacza, że nie podzielasz jego życzenia, by się oddzielać i nie pozwalasz mu zwrócić złudzeń przeciwko sobie. Istnieje sposób odnalezienia pewności tu i teraz. Odmów bycia częścią napawającym lękiem snów, niezależnie od formy, jaką przybierają, gdyż stracisz w nich tożsamość. Odnajdziesz siebie poprzez nieprzyjmowanie tego, że są twą przyczyną i dają ci skutki. Tak? A więc w tym sensie rozpoznasz, że ty jesteś ich przyczyną. Tak? Rozpoznasz, że ciało nie jest twoją przyczyną, że nikt na zewnątrz nie jest przyczyną, że wszystkie te formy nieszczęścia, wszystkie te napawające lękiem sny nie są przyczyną tego, jak się czujesz. Rozpoznasz, że ty byłeś przyczyną, a skoro byłeś przyczyną, to masz całkowitą moc, by to zmienić, by zmienić zdanie o sobie. A gdy zmieniasz o zdanie o sobie, gdy przemieniasz swój umysł, świat się zmienia. Podobnie jak ty, twój brat myśli, że jest marzeniem sennym, tak? A więc myśli, że jest skutkiem zamiast przyczyną, tak? Nie podzielaj jego złudzenia o sobie, bo twoja tożsamość zależy od jego rzeczywistości. Myśl raczej o nim, tak? O tym bracie, z którym spotykasz się w tej kawiarni bez żalów, w tym miejscu, w tym czasie, w tym czasie i w tej przestrzeni, tu i teraz, gdziekolwiek jesteś. Myśl o tym bracie raczej jako o umyśle, w którym nadal trwają złudzenia, lecz który to umysł jest ci bratem. Nie czyni go bratem ani to, o czym śni, ani też nie jest twym bratem jego ciało, czyli w cudzysłowie bohater snu. Tak? Twoim bratem jest jego umysł. Twoim bratem nie jest ciało, które widzisz, nie jest ten obraz, który widzisz. Nie myl swojego brata z ciałem, z jego historią. To jego rzeczywistość jest twoim bratem, tak jak twoja jest jego bratem. Twój i jego umysł są złączone w braterstwie. Jego ciało i jego sny tylko wydają się wytwarzać niewielką lukę, w której twoje sny połączyły się z jego snami. Posłuchaj dalej. Nie ma jednak luki między waszymi umysłami. Z tego powodu połączyć się z jego snami to go nie spotkać, gdyż jego sny oddzielają go od ciebie. Przeto wyzwól go zwyczajnie poprzez powołanie się na wasze braterstwo, a nie na sny o lęku. Pozwól mu uznać, kim jest, poprzez niewspieranie jego złudzeń swą wiarą, bo wtedy będziesz wierzył również i w swoje złudzenia. Wow. Czymże jest znaczenie choroby, jak nie poczuciem ograniczenia, odszczepiania się i oddzielania od czegoś, luką postrzeganą między tobą a twoim bratem i tym, co jest widziane, i tym, co teraz widziane jest jako zdrowie. Dobro widzi się zatem na zewnątrz, a zło w środku. I w ten sposób choroba jest oddzieleniem swojego ja od dobra i trzymaniem zła w środku. Bóg jest alternatywą dla snów o lęków. Ten, kto bierze w nich udział, nigdy nie może brać udziału w nim. Ten jednak, kto wycofuje swój umysł z podzielania ich, tak? Z podzielania snów o lęku, podziela jego, podziela Boga, tak? Współuczestniczy w Bogu. Rozpoznaje, że Bóg jest umysłem, którym myśli. I że innego wyboru nie ma. Nie może istnieć, nic nie może istnieć prócz tego, co podzielasz. Ty zaś istniejesz dlatego, że Bóg podzielił się swoją wolą z tobą, by jego stworzenie mogło tworzyć. Wow. To jest mocny i trudny fragment, ale zachęcam cię do tego, żebyś skupił swoją uwagę na tym, ponieważ zawiera się w tym cała przemiana z ataku w prawdziwą komunikację, z żalu w cud. Cała przemiana umysłu kryje się w tym fragmencie. Fragment zatytułowany jest Tajne ślubowania z rozdziału 28. Ten, kto karze ciało, jest niepoczytalny. Karanie ciała, tak? To jest twoja wiara, że jest w jakiś sposób nieszczęśliwy. Że jesteś nieszczęśliwy, że zmagasz się, tak? Że cokolwiek zakłóca spokój twojego umysłu. I ten swój gniew, jak zaraz przeczytamy, odgrywasz, odreagowujesz na ciele. Tak? Czyli karzesz swoje ciało. Ale jest już powiedziane w pierwszym zdaniu, ten, kto karze ciało, jest niepoczytalny. Tu bowiem widziana jest mała luka, a jednak tutaj jej nie ma. Jezus mówi ci wprost, że twojego ciała tutaj nie ma. Ciało jest pustą przestrzenią. Ono nie osądziło siebie, ani nie uczyniło z siebie tego, czym nie jest. Nie usiłuje czynić z bólu radości i szukać trwałej przyjemności w prochu. Nie mówi ci, co jest jego przeznaczeniem i nie może rozumieć, czemu służy. Nie czyni z nikogo ofiary, gdyż nie ma woli, upodobań, ani wątpliwości. Tak? Ciało nie ma ani woli, ani upodobań, ani wątpliwości. Nie zastanawia się nad tym, czym jest. Nie ma zatem potrzeby rywalizowania. Można zeń czynić ofiarę, lecz ono nie może czuć się ofiarą. Nie przyjmuje żadnej roli, lecz bez atakowania czyni to, co jest mu powiedziane. Tak? Jezus mówi ci wprost w tym pierwszym akapicie, że to twój umysł kieruje ciałem, nie ciało kieruje tobą. Tak? A więc nie pozwalaj, aby ciało mówiło ci, kim jesteś. To umysł jest mechanizmem decyzyjnym. Posłuchaj dalej. Zaiste bezsensowny jest punkt widzenia, według którego czyni się odpowiedzialną za widzenie rzecz, która nie może widzieć. Tak? Innymi słowy, oczy ciała nie mogą widzieć. Ciało nie jest odpowiedzialne za widzenie. Tak? Twój umysł jest odpowiedzialny za widzenie. A więc bezsensowny jest punkt widzenia, według którego czyni się odpowiedzialną za widzenie rzecz, która nie może widzieć i obwinia się ją za dźwięki, które ci się nie podobają, choć ona nie może słyszeć. Ona nie cierpi kary, którą jej wymierzasz, ponieważ nic nie czuje. Ciało nic nie czuje. Zachowuje się tak, jak chcesz, ale nigdy nie dokonuje wyboru. Nie rodzi się, ani nie umiera. Może jedynie bezcelowo podążać ścieżką, na którą ją skierowano. Jeżeli zaś ścieżka ta zostaje zmieniona, pójdzie równie łatwo inną drogą. Nie opowiada się za niczym i nie osądza drogi, którą podróżuje. Nie postrzega luki, gdyż nie nienawidzi. Można jej użyć dla nienawiści, lecz nie może to sprawić, że będzie nienawidziła. Ciało nie zna tej rzeczy, której nienawidzisz i której się lękasz, której się brzydzisz i której chcesz. Wysyłasz je, by szukało oddzielenia i było oddzielne. Potem zaś nienawidzisz go, nie za to, czym jest, ale za sposoby, po które sięgałeś, by się nim posługiwać. Wzdragasz się przed tym, co ono widzi i słyszy, i nienawidzisz jego kruchości i małości, i gardzisz jego czynami, a nie swoimi własnymi. Ono widzi i działa za ciebie. Ono słyszy twój głos, jest kruche i małe na twoje życzenie. Zdaje się karać cię i zasługiwać w ten sposób na twą nienawiść, za ograniczenia, jakie ci niesie. A przecież to ty uczyniłeś z niego symbol ograniczeń i chcesz, aby twój umysł ograniczenia te miał, widział i zachowywał. Ciało reprezentuje lukę między odrobiną umysłu, którą zwiesz swoim własnym, a całą resztą tego, co jest naprawdę twoje. Innymi słowy, Jezus mówi ci w tym zdaniu, że nie ma luki. Luka jest pozorna. Jeszcze raz przeczytam. Ciało reprezentuje lukę między odrobiną umysłu, którą zwiesz swoim własnym, a całą resztą tego, co jest naprawdę twoje. Nienawidzisz go, nienawidzisz ciała, mimo to myślisz, że jest twoim ja i że bez niego twoje ja byłoby stracone. Oto tajne ślubowanie składane przez ciebie każdemu bratu, który chciałby chodzić osobno, tak? Dlatego zacząłem tę lekcję dzisiaj, mówiąc, że kiedy spotykasz swojego brata i widzisz go jako ciało z całą jego przeszłością, to uzasadniasz właśnie to tajne ślubowanie. Uzasadniasz to życzenie widzenia go jako ciało, widzenia siebie jako ciało, czy innymi słowy potępiania go. Innymi słowy atakowania swojej własnej rzeczywistości. Innymi słowy, nigdy nie możecie się w ten sposób spotkać. Tak, widzisz dosłownie to, czego nie ma. Słyszysz to, co nie wydaje dźwięku, jak Jezus mówi w rozdziale 13. Ciała się nie komunikują, ale umysły mogą się skomunikować. I komunikacja musi być pełna, żeby mogła być prawdziwa. Pełna komunikacja to rozpoznanie jedności, rozpoznanie, że nie ma niczego tam na zewnątrz, z czym się komunikujesz. Jest to dosłownie rozpoznanie miłości, którą jesteś i którą jest każdy. Ponieważ rozpoznajesz, że każdy jest tobą, że nie ma niczego tam na zewnątrz, nie ma jakichś innych obiektów, rzeczy, wydarzeń, sytuacji. Widzisz dosłownie jedynie swoje myśli. Wow. A więc, tak? Jeszcze raz przeczytamy. Jak widzisz, jeśli widzisz swojego brata jako ciało, to jest tym tajnym ślubowaniem składanym przez ciebie każdemu bratu, który chciałby chodzić osobno. Oto tajna przysięga, którą składasz ponownie, kiedykolwiek postrzegasz siebie jako atakowanego. Tak? A jeśli postrzegasz siebie jako ciało, to nieuniknione jest, że możesz być skrzywdzony, możesz być zaatakowany, możesz być prześladowany. To nieprawda. Syn Boży nigdy nie może być prześladowany. I tego nauczaj. Bądź świadectwem tego, to demonstruj jako nauczyciel Boży, to demonstruj poprzez swoją przemianę. Demonstruj swoją nietykalność zamiast podatność na atak. Posłuchaj dalej. Nikt nie może cierpieć, jeżeli nie widzi się atakowanym i tracącym poprzez atak. Każde przyrzeczenie złożone chorobie jest niewypowiedziane i nieusłyszane w jaźni. Jest jednak obietnicą, którą dałeś temu drugiemu, że zostaniesz przezeń skrzywdzony i że w zamian za to go zaatakujesz. Posłuchaj uważnie. Choroba jest gniewem odreagowywanym na ciele, by cierpiało ból. Jest oczywistym skutkiem tego, co zostało wytworzone w tajemnicy, w porozumieniu z potajemnym życzeniem tego drugiego, aby być od ciebie oddzielnym, tak jak ty chciałbyś być oddzielnym od niego. Ono nie może mieć skutków. Wow. Chyba, że obaj zgodzicie się, że jest to wasze życzenie. Ktokolwiek powie, nie ma luki między moim umysłem a twoim, dotrzyma Bożego przyrzeczenia, a nie swej znikomej obietnicy bycia na zawsze wiernym śmierci. Dzięki zaś jego uzdrowieniu, jego brat zostanie uzdrowiony. Dlaczego? Ponieważ umysły są połączone. Niech to, że będziesz stanowił z nim jedność, zamiast być od niego oddzielnym, będzie twym porozumieniem z każdym. Tak? To jest naszym spotkaniem w kawiarni bez żalów. To jest naszym rozpoznaniem jedności. Rozpoznaniem tego, że nie ma nic na zewnątrz nas. Że jest tak naprawdę tylko jeden z nas. Że wszelki żal był tylko uzasadnianiem oddzielnej tożsamości i nie miał żadnego uzasadnienia w prawdzie. Jak mówi jedna z pierwszych lekcji, Kursu cudów. Gniewam się, jestem zaniepokojony, dlatego że widzę to, czego nie ma. Przypominaj to sobie zawsze, kiedy odczuwasz gniew, kiedy odczuwasz najmniejszą irytację. Gniewam się, dlatego że widzę coś, czego nie ma. Posłuchaj dalej. Z podrozdziału 7, Arka Bezpieczeństwa. Bóg o nic nie prosi, a jego syn, podobnie jak on, nie musi o nic prosić, albowiem nie ma w nim braku. Pusta przestrzeń, niewielka luka byłaby brakiem i tylko tam mógłby on chcieć czegoś, czego nie ma. Przestrzeń, w której nie ma Boga, luka między ojcem a synem nie jest wolą ani jednego, ani drugiego, którzy przyrzekli, że będą jednym. Boża obietnica jest obietnicą daną samemu sobie i nie ma nikogo, kto mógłby być niewierny temu, co jest jego wolą. Jako część tego, czym on jest. Obietnica, że nie ma luki między nim samym, a tym, czym on jest, nie może być fałszywa. Jaka wola może wejść między to, co musi być jedno i w czyjej całości luki być nie może? Posłuchaj, piękny związek, który łączy cię ze wszystkimi twymi braćmi, jest częścią ciebie, gdyż jest częścią samego Boga. Czyż nie jesteś chory, jeżeli odmawiasz sobie swojej całości, swego zdrowia, źródła pomocy, wołania do uzdrowienia i wołania do uzdrawiania? Twój Zbawiciel czeka na uzdrowienie, a świat czeka wraz z Nim. Nie jesteś też od Niego oddzielny. Uzdrowienie bowiem będzie jedno albo nie będzie go wcale, gdyż to w jedności uzdrowienie się zawiera. Cóż mogłoby być naprawą dla oddzielenia, jeżeli nie jego przeciwieństwo? Nie ma kompromisu w żadnym aspekcie zbawienia. Albo przyjmujesz je całkowicie, albo go nie przyjmujesz. To, co jest nieoddzielone, musi być złączone. To zaś, co jest złączone, nie może być oddzielne. Albo jest luka między tobą a twoim bratem, albo jesteście jak jeden. Nie ma nic pośredniego, żadnego innego wyboru, ani żadnej lojalności, którą można byłoby rozszczepić pomiędzy was obu. Rozszczepiona lojalność jest jedynie niewiernością wobec obu, która sprawia po prostu, że kręcisz się w koło, by niepewnie chwytać się jakiejkolwiek słomki wydającej się obiecywać jakąś ulgę. Któż może jednak budować swój dom na piasku i liczyć na to, że da on mu schronienie przed wiatrem? Z ciała można wytworzyć taki właśnie dom, gdyż brak mu fundamentu w prawdzie. Lecz właśnie dlatego, że mu tego brak, można na nie patrzeć, nie jako na twój dom, a jedynie jako na twoją pomoc w dotarciu do domu, w którym trwa Bóg. Widzisz, nawet nie jest ci odebrane to, co wytworzyłeś dla ataku, ponieważ faktem jest, że wytworzyłeś ciało dla ataku, by atakować swoją rzeczywistość, ponieważ utożsamiłeś ciało z ograniczeniem. Tak? Spójrz na ciało, tak? Nie może dotrzeć do gwiazd bez spalenia się, czy bez zamarznięcia. Nie możesz nigdzie pójść we wszechświecie. Jesteś w małym, małym końcu kosmosu, w małej galaktyce, w którą zwiesz mleczną drogą wśród milionów gwiazd i galaktyk i zwiesz to swoją rzeczywistością. Zobacz, jak małe i ograniczone to jest. A jednak Duch Święty, czyli ta pełna, uzdrowiona część twojego umysłu, użyje tego, co użyłeś dla ograniczenia. Użyje ciała po to, by nauczyć cię komunikacji. Po to, by dotrzeć do twojego brata z przesłaniem pełni. I w tym, nauczając tego przesłania pełni, sam się go nauczysz. Ponieważ to, co ofiarujesz, ofiarowane jest tobie. I w ten sposób zamykasz lukę między sobą a swoim bratem. Dlaczego? Posłuchaj, ciało nie mogłoby oddzielić twojego umysłu od umysłu brata, chyba że chciałbyś, aby było przyczyną oddzielenia i odległości widzianej między tobą a nim. W ten sposób obdarzasz jej mocą, która nie tkwi wewnątrz niego. I właśnie to sprawia, że ono ma cię w swej mocy. Teraz bowiem myślisz, że to ono określa, kiedy twój brat i ty się spotkacie i ogranicza twoją zdolność do łączenia się w komunii z umysłem brata. I teraz ono ci mówi, dokąd iść i jak tam zajść, które z twych przedsięwzięć jest wykonalne, a czego czynić nie możesz. Dyktuje, co jego zdrowie może tolerować, a co je zmęczy i przyprawi o chorobę. Wow. Posłuchaj dalej. Ciało dostosuje się do tego, jeżeli ty będziesz tego chciał. Pozwoli jedynie na ograniczone folgowanie miłości, przeplatane okresami nienawiści. Wow. To nie miłość prosi o poświęcenie, lecz lęk żąda poświęcenia miłości, bo w jego obecności lęk trwać nie może. Ciało, nie mające żadnych celów, jest twoją wymówką dla zmiennych celów, które masz i do których zachowania je zmuszasz. Nie lękasz się jego słabości, lecz jego braku siły lub słabości. Czy chciałbyś wiedzieć, że nic nie dzieli cię od twego brata? Że możesz się spotkać z nim tu i teraz, w tej kawiarni bez żalów i rozpoznać siebie samego w nim? Czy chciałbyś tego doświadczenia tu i teraz? Ponieważ to jest jedyne, co jest ci oferowane w tym kursie cudów, przez tą lekcję. Czy chciałbyś wiedzieć, że nic nie dzieli się od twojego brata? Czy chciałbyś wiedzieć, że nie ma luki, za którą mógłbyś się ukrywać? Ci, którzy nauczą się, że ich zbawca nie jest już ich wrogiem, doznają szoku. Nauczenie się, że ciało nie jest rzeczywiste, wzbudza ostrożność. Radosnej wieści, że Bóg jest miłością, towarzyszą natomiast odcienie pozornego lęku. Tak? Boisz się miłości, boisz się rozpoznania, zamknięcia tej luki, tak? Boisz się tego połączenia ze swoim bratem, ponieważ w tym połączeniu twoja tożsamość się kończy. Twoje połączenie się z twoim bratem jest tak naprawdę połączeniem się z Bogiem. To jest ten twój najgorszy, ostatni lęk. Ponieważ w tym kończą się wszelkie twoje uzasadnienia dla twojej historii, dla twojej racji, dla twojego gniewu, dla twojego lęku. W tym kończy się ten sen o nienawiści, ten sen o ataku. Pozostaje tylko miłość. Jednakże wszystkim, jak przeczytamy dalej, co nastaje, gdy luka znika, jest spokój wieczny. Nic więcej ponad to i nic mniej. Bez lęku przed Bogiem, cóż mogłoby cię skłonić, byś go porzucił? Jakie zabawki lub świecidełka w luce mogłyby służyć temu, by powstrzymywać cię choćby przed chwilę, przed jego miłością? Czy pozwoliłbyś ciału odpowiedzieć nie na wołanie nieba, gdybyś się nie lękał? Że znajdziesz utratę swojego ja w odnalezieniu Boga? Czy twoje ja można jednak utracić poprzez jego odnalezienie? O mój Boże! To za radosne przesłanie. Radosne przesłanie twojego końca twojego snu. Końca uzasadnienia wszelkiego cierpienia. Radosne rozpoznanie, że tylko prawda jest prawdziwa. Ostatnia rzecz, którą przeczytam ci. I na tym zakończymy te zajęcia. Na tym zakończymy to nasze teraźniejsze spotkanie w kawiarni bez żalów. Tak? Zdecydujemy się tu i teraz odłożyć wszelkie pozory i rozpoznać rzeczywistość. Posłuchaj, to jest z rozdziału 30. Z fragmentu zatytułowanego Niezmienna rzeczywistość. Pozory oszukują, lecz można je zmienić. Rzeczywistość jest niezmienna, w ogóle nie oszukuje. A jeżeli nie udaje ci się widzieć poza pozorami, jesteś oszukiwany. Zmieni się bowiem wszystko, co widzisz, a jednak uważałeś to za rzeczywiste przedtem i teraz znów za takie uważasz. Rzeczywistość została zatem zredukowana do formy i jest zdolna do zmian. Rzeczywistość jest niezmienna. Właśnie to czyni ją rzeczywistą i zachowuje oddzielną od wszystkich pozorów. Musi przekroczyć wszelką formę, aby być sobą. Nie może się zmienić. Cud jest środkiem pokazywania, że wszystkie pozory mogą się zmienić, gdyż są pozorami i nie mogą mieć niezmienności, która jest nieodłącznym atrybutem rzeczywistości. I właśnie dlatego nie ma żadnej hierarchii trudności w cudach. Właśnie dlatego uzdrowienie jest możliwe, uzdrowienie jest pewne. I dokonuje się teraz w twoim umyśle. I gdy twój umysł jest uzdrowiony, nie jesteś uzdrowiony sam. Dziękuję ci. Dziękuję ci za to spotkanie. Tu i teraz, w miejscu, w którym porzuciliśmy nasz żal. Żal, którym była ta odrębna tożsamość. I natychmiast rozpoznaliśmy uzdrowienie. Natychmiast zostaliśmy uzdrowieni z choroby odrębnej tożsamości. Zobaczyliśmy siebie w świetle. Co za spotkanie. Witaj. Teraz możesz widzieć. Teraz możesz widzieć swojego brata, takim jakim jest. Teraz twoje ciało, które używałeś do ataku, jest używane do komunikacji. Ponieważ widzisz, że jest jedynie narzędziem, jest jedynie myślą w twoim umyśle. Nie ono mówi ci, czym jesteś, tylko ty mówisz mu, czym jest. Twój umysł jest mechanizmem decyzyjnym. I teraz podejmujesz decyzję na rzecz Boga, na rzecz prawdy. Podejmujesz decyzję, by nie podtrzymywać wiary swojego brata w śmierć, w chorobę, w cierpienie. W ten sposób nie podtrzymujesz swojej własnej wiary w chorobę, śmierć, w cierpienie, w oddzielenie. W ten sposób zostajesz uzdrowiony. Dziękuję. Do zobaczenia w świetle.